Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
I Pani Katarzyna, która jest z nami przy konsolecie. Bardzo serdecznie Państwa witamy. I witamy także gości. Z nami są dzisiaj Państwo ogrodowczykowie, Pani Magdalena i Pan Piotr z Łodzi. Prowadzą autorskie warsztaty o wychowaniu dzieci i młodzieży do czystości. Dzisiaj podejmują temat przekazywanie prawdy o miłości nastolatkom.
Witamy Pani Magdaleno, Panie Piotrze.
Witam serdecznie.
Witamy również serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, to już jest trzecia audycja z cyklu Walcz o czystość swoich dzieci. Rodzicu, musisz walczyć, bo jak sprawę oddasz temu światu, to będziesz spiał gorzkie owoce działań tego świata, który no nie jest prowadzony po Bożemu, tylko wręcz deprawuje w tej chwili coraz mocniej nasze dzieci, naszą młodzież. Dlatego my jako rodzice mamy niezbywalny obowiązek, by trzymać rękę na pulsie i uprzedzająco wcześniej przekazywać prawdę. Prawdę. Jest prawda, która nie jest koncesjonowana w jakiś sposób, prawda Boża, i my jako rodzice mamy obowiązek tę prawdę przekazywać, zanim dziecko napełnią kłamstwami. I dzisiaj zajmujemy się nastolatkami. Jeszcze raz czeka jedna audycja z tego cyklu, kiedy będziemy mówili już o dzieciach, które są dorosłe, właściwie wyszły z domu, może własne rodziny założyły, ale są nadal naszymi dziećmi, a my obserwujemy, że jeszcze jakieś problemy są. Ale to dalej, to już będzie po Wielkanocy. Dzisiaj przekazywanie prawdy o miłości nastolatkom. Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczyk. Prosimy bardzo.
Witamy ponownie jeszcze raz bardzo serdecznie. Rzeczywiście trudy i to, co niesie nam dzisiejszy świat, stanowi pewne zagrożenie dla naszych dzieci, ale na szczęście nasze dzieci mają nas, rodziców, którzy na pewno mają sporą wiedzę i też pragną pozyskać coraz bardziej tą wiedzę. Po co? Aby odkryć i poznać swoje dzieci, aby móc na nowo wskazywać im drogę ku pięknej miłości. Pięknej miłości, która wyraża się również w czystości ciała, umysłu i serca.
Zanim poruszymy ten temat bardziej szczegółowo, chciałabym bardzo podziękować za wszystkie maile, ciepłe słowa, pytania. A propos poprzednich audycji, które na ten temat były prowadzone w Radiu Maryja, bardzo dziękujemy wszystkim Państwu, bo to jest też niesamowite źródło doświadczenia Państwa i też tym, że zaufaniem nas Państwo obdarzyli i dzielili się naprawdę bardzo trudnymi sytuacjami, pytając właśnie na co w danych sytuacjach zrobić. Oczywiście można teraz już obejrzeć naszą stronę internetową www.poradniakatolicka.pl, na której są szczegółowe informacje, gdzie jest też kontakt do nas. Natomiast też korzystamy oczywiście z okazji i pozdrawiamy serdecznie nasze dzieci. Mamy czwórkę dzieci i w szczególności moją babcię, którą, no, ponieważ moja mama wcześniej zmarła, więc traktuję ją jak moją mamę. Także babciu kochana, pewnie nas słuchasz, więc całuję twoje matczyne ręce. A teraz już przechodząc do tematu, to zanim powiemy, jak przekazywać tę prawdę o miłości, chcielibyśmy kilka słów powiedzieć w ogóle, na czym polega życie nastolatków. Dlaczego tak bardzo trudno niektórym rodzicom zrozumieć swoje dzieci, rozpoznać to, co się w nich zadziało właśnie w tym okresie dojrzewania i czym właściwie jest ten okres dorastania. Ten okres dorastania to jest tak naprawdę ostatni etap dzieciństwa i trwa stosunkowo długo, ponieważ rozpoczyna się około roku 12-13 lat, a kończy się około roku 20. Najbardziej intensywny okres, który przeżywają dzieci, to jest czas około 5 lat, gdzie to jest wiek od 13 do 17 lat. To jest naprawdę czas z takich rozmów z rodzicami, czas trudny zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, ponieważ różnego rodzaju zmiany zachodzą w dzieciach. Dzieci dotychczas, do tego momentu dojrzewania, były całkowicie zanurzone w rodzinie, przejmowały całkowicie zasady, tradycje, zwyczaje, wszystko to, czym nasiąkały od młodości, od maleńkości. Natomiast w pewnym momencie wchodzą w świat zewnętrzny. My też je wypuszczamy. Uczymy się tego wypuszczania dzieci w sposób oczywiście łagodny, gdzie oczywiście im cały czas towarzyszymy, ale jest to niewątpliwie trudny czas i dla rodziców, i dla nastolatków. Tym bardziej, że tracą pewnego rodzaju równowagę, no bo jeżeli są jedną nogą w rodzinie, a drugą nogą wchodzą w świat zewnętrzny, no to niewątpliwie zaczynają się ścierać poglądy również z tego świata, do którego oni zaczynają wkraczać. I pojawiają się bardzo trudne sytuacje. Jeżeli oczywiście mieliśmy kontakt z dzieckiem od maleńkości i rozmawialiśmy na różnego rodzaju tematy z dzieckiem, no to jest to ułatwione, kontynuacja tych rozmów. Natomiast o wiele trudniej jest sytuacja, kiedy po prostu nie prowadziliśmy takich rozmów dotyczących dojrzewania, nie przygotowaliśmy dziecko na te etapy dojrzewania i nagle zauważamy w nim pewne zmiany, bo te zmiany oczywiście wynikają z tego, że zaczynają się budzić hormony, ale dostrzegamy i zmiany zewnętrzne, i zmiany wewnętrzne. Jakie mogą towarzyszyć temu zjawiska, które uświadamiając sobie my jako rodzice, możemy też z pewnym spokojem podchodzić do tego typu zjawisk i nie denerwować się, że oto nasze dzieci zupełnie się zmieniły, my ich nie rozpoznajemy. Proszę też nie patrzeć, że my generalizujemy na wszystkie dzieci, ponieważ każde dziecko jest zupełnie inne, jest indywidualne. Są takie dzieci, które w sposób spokojny, dość spokojny przechodzą ten etap, są wyciszone. To też zależy od temperamentu, z jakim dziecko się rodzi. Są dzieci o silnej bardzo osobowości, gdzie własne poglądy ścierają się z poglądami wyniesionymi z domu, gdzie dochodzi do różnego rodzaju konfliktów z rodzicami. Generalnie nastolatkowie to jest ten czas, kiedy dzieci koncentrują się na sobie, kiedy wydaje mi się, że to one są najważniejsze i że są cały czas obserwowane przez dorosłych i przez rówieśników. Mogą też bardzo dużo czasu spędzać przed lustrem, przyglądając się sobie. Stąd też takie samokrytyka wobec tego, co się z nimi dokonuje, która dla nas jest zupełnie niezrozumiała. Dla nas dzieci są piękne, wspaniałe, pięknie się rozwijają, a oto nasze dziecko właśnie zauważa, dostrzega w sobie pewnego rodzaju mankamenty, mówi o tym. Po co mówi nam, sygnalizuje tego typu rzeczy. No właśnie po to, żeby uciekać się do naszej troski, uciekać się do naszego wsparcia. Są dzieci oczywiście, które mają kompleksy, dostrzegają w sobie pewne braki i nie wszystkie dzieci mówią o tym. Są takie dzieci, które przychodzą ze szkoły, zamykają się w pokoju i po prostu nie chcą o tych sprawach z nami rozmawiać. Tak nam się może wydawać. Dzieci tak za bardzo nie do końca wiedzą, jak z nami rozmawiać na tego typu rzeczy. Bo rozmawiając z nastolatkami, słyszymy czasem takie może nie skargi, ale jakieś takie wątpliwości, niepokoje, że bardzo tęsknią za rozmową z rodzicami, ale rodzice ograniczają się do pytań, no co tam w szkole, jak się czujesz, czy wszystko dobrze. Natomiast są trudności właśnie dotyczące takich tematów głębszych i właściwie bardzo dużo rodzice poświęcają, angażują się w to wykształcenie. W ubranie dziecka, w zapewnienie im wszystkich takich bardzo ważnych rzeczy związanych chociażby z odżywianiem, z wyjazdami, z ubiorem. Natomiast bardzo mało poświęcają uwagi samemu dziecku, jeśli chodzi o problemy, które przeżywa, takie emocjonalne problemy.
Tutaj też warto zauważyć i mieć świadomość tego, że jest to taki czas wrażliwy także dla dziecka dojrzewającego, wrażliwy pod kątem krytyki. To, co dla nas wydaje się drobnym wskazaniem, na które nie zwrócimy uwagi, ale czasami ton, sytuacja czy obecność rówieśników poddana jakiejś krytyce z naszej strony, wydająca nam się czymś nieznacznym, a jedynie zwrócenie uwagi może wpłynąć na to, że nasz kontakt z dzieckiem w jakiś stopniu się oddala. Dlatego też dosyć ważna jest pewna delikatność, taka delikatność i umiejętność zwrócenia uwagi, czy to indywidualnie, czy ukazując daną sytuację, w której się dziecko znalazło, ale w jakimś dobrym czasie, tak? Bo czasami się dzieje tak, że ta nadwrażliwość dziecka powoduje, że w wyniku krytyki, czasami zbyt mocnej, powoduje to, że dziecko oddala się od nas w tej relacji. Nie ma jakby takiej pełnej otwartości, żeby podzielić się pewnymi rzeczami, oczami, a nawet może chować pewien uraz w swoim sercu tak długo, że dochodząc do jakichś innych sytuacji, te sprawy narastają, więc nawet jeżeli zauważamy albo widzimy w jakim stopniu, że za bardzo poddaliśmy pewnej ocenie, czy nawet tak luźno w jakiejś sytuacji wchodząc do pokoju, czy słysząc wiadomości na temat jego efektów w sferze edukacyjnej, rzucamy bezwonnie słowa, myślę, że warto dobrze spojrzeć swoje sumienie i zastanowić się, czy to było dobre, czy to w jakim stopniu nie dotknęło mojego dziecka.
Oczywiście te wszystkie zmiany mogą nas niepokoić, ale z drugiej strony też nie możemy, może nie odpuszczać, ale nie możemy też nie zwracać uwagi na te zmiany i na zachowanie dziecka. Dajemy dziecku faktycznie do zrozumienia, że owszem, będzie mu bardzo trudno przez pewien czas panować nad swoimi emocjami, ale my mu towarzyszymy, my jesteśmy przy nim. My chcemy mu pomóc w opanowywaniu tych emocji, tych właśnie emocji, które są negatywne, które wyrażają się w taki sposób, że czasem skarżą się rodzice, że dzieci trzaskają drzwiami, że dzieci używają wulgarnego języka, że dotychczas takich zachowań nigdy nie byli świadkami, więc są wręcz zaskoczeni. Czasem rodzice też niepokoją się, że dzieci opuszczają się w nauce, właśnie w tym okresie dojrzewania. No tutaj to, co mój mąż powiedział, pojawia się krytyka, że jesteś leniwy, że to jest pewnie spowodowane tym, że myślisz zupełnie o czymś innym, że powinieneś więcej czasu na to poświęcić, więcej włożyć energii. Też powinniśmy brać pod uwagę, że te wszystkie zmiany, jakie zachodzą w organizmie, to są pewne procesy, które też jak wzrastanie, jak powiększanie masy ciała, te wszystkie procesy, one wymagają energii organizmu. I ta dekoncentracja i trudności w nauce są również efektem, jest etapem przejściowym. Także towarzyszenie dziecku i wspieranie dziecka, że poświęcanie mu większej uwagi, więcej czasu właśnie na to, żeby dziecku pomóc, że jesteśmy przy tobie, że jeżeli masz jakąś trudność, my będziemy tobie towarzyszyć. Bardzo często szybko wychodzą dzieci po prostu z takiego chwilowego załamania w nauce i doganiają swoich rówieśników. Także faktycznie poświęcenie większej uwagi, większego zainteresowania, ale tym, co się z dzieckiem dzieje. Tym, co się dzieje też w klasie, wśród rówieśników, zainteresowania dziecka. Bo wiecie państwo, są różne dzieci. Czasem mówi rodzic tak, wsiada dziecko, dziewczyna do auta ze szkoły i przez całą drogę opowiada wszystko, co się wydarzyło w szkole. I bardzo łatwo jest z nią nawiązać kontakt, bo ona właściwie wszystko powie. Co się tam działo z koleżanką, jaka ta pani jest okropna, bo zadała tyle. I właściwie rodzic bardzo szybko wszystko wie, co się u dziecka dzieje. Dlaczego tak dziecko dużo mówi? No po to właśnie, żeby usłyszeć od taty czy od mamy, że tak, jest wszystko w porządku, tu się zachowałaś dobrze, tutaj mogłabyś powiedzieć tak, zobacz, pani też mogła mieć słabszy dzień. Także to jest takie wspieranie. Ale są dzieci, które wsiadają, zatrzaskują drzwi samochodu i milczą przez całą drogę. Wchodzą, rzucają plecak, coś tam zjedzą, jak to rodzice mówią, takie milczki. Jak z takim dzieckiem w ogóle rozmawiać? Jakie to jest trudne wejść do pokoju? Dlatego my bardzo często mówimy o tym, że dobrym sposobem jest po prostu wejść do dziecka, usiąść i czy chciałbyś ze mną porozmawiać? No, dziecko się dziwi, że w ogóle rodzic przyszedł, pyta o coś innego niż szkoła, niż to, jak się czujesz, czy jesteś zdrowy, czy coś tam się wydarzyło w szkole. Warto posiedzieć, wziąć sobie książkę i posiedzieć po prostu dzieckiem w pokoju. To są takie sposoby nawiązywania tego kontaktu, odnawiania tego kontaktu, bo właściwie na przykład bardzo często rodzice mówią, ale moje dziecko to już nie chce być przytulane. To już jest takie, no bo faktycznie, czy to takie duże dziecko, czy mały dorosły. Trudno też rodzicom tutaj tę granicę rozpoznać, bo z jednej strony dzieci chcą mieć o wiele więcej niezależności, chcą o sobie decydować same. Są te różnego rodzaju wybuchy i niezgoda na to, co rodzice mówią, na co pozwalają lub nie. A z drugiej strony chce dziecko być kochane i zauważone. Że czuje się właściwie niekochane wtedy, kiedy na wszystko mu się pozwala. Chce mieć stawiane granice, konkretne. Bardzo często nastolatkowie mówią, jak dobrze, że rodzice mi zabronili pójść na imprezę, bo ja po prostu w życiu bym nie wiedział, jak się wytłumaczyć kolegom. A tak to mogłem powiedzieć, no przepraszam was bardzo, ale rodzice mi po prostu zabronili. I to też dla niektórych młodych ludzi jest jakimś wytłumaczeniem bardzo rozsądnym. Jeżeli mówimy konkretne, ciepłe argumenty, pełne troski, takiego zaangażowania, że robimy to dla ciebie z miłości, z troski, że być może nas teraz nie rozumiesz, że my rozumiemy, że jesteś zdenerwowany, ale chcemy, żebyś o tym wiedział, że zapewniamy cię o tym, że jesteśmy zawsze z tobą. To nie jest oczywiście takie łatwe, ale my się uczymy.
Myślę, że nie tylko słowa, ale również czasem i gest. Chociaż jak już tutaj mówiła pani, że no, chcą być samodzielne, nie chcą już być, prawda, dopieszczane, są sztywne, powiedzmy, w kręgosłupie, jak próbuje się czasem przytulić, ale są momenty takie, kiedy czuje się właśnie jakoś źle, ma dołek i oczekuje tego chociażby pogłaskania po ręku, czy po głowie, czy przytulenia do policzka. Bez słowa, tu nie chodzi nawet o duże gadanie, ale o wykazanie tego, że jest się blisko, że się chce być razem. Bo taki zimny wychów od pewnego momentu, że już nie dotykamy się, no to to nie jest dobre. To nie jest dobre. Potem jest tak właśnie, że no, dlaczego rodzice się ode mnie jakoś tak odcięli?
Tak, albo na przykład rodzice bardzo często poruszali różne tematy, bawili się bardzo często z dzieckiem, a wtedy, kiedy dziecko już zaczyna dojrzewać, rodzice przestają z nim rozmawiać, bo dziecko staje się niejako dorosłe, zamyka się też w sobie, bo jemu trudno rozmawiać na pewne tematy z rodzicem, poruszać i faktycznie, no, jeżeli nie ma tej troski nawet właśnie poprzez dotyk, poprzez poświęcenie czasu, większego czasu właśnie na zabawę, na różnego rodzaju spędzanie wspólne czasu, no to wtedy faktycznie obydwie strony się zamykają. Jeszcze te problemy w komunikacji z nastolatkami wynikają z tego, że my, gdy mówimy jasno, czego oczekujemy od dzieci, no to czasami są to wygórowane wymagania, w mniemaniu oczywiście dzieci. Jeżeli my ograniczamy się tylko do wymienienia tych oczekiwań, a nie jesteśmy obecni, nie towarzyszymy dzieciom w pokonywaniu kolejnych trudności i w radzeniu, czyli w podawaniu jakichś konkretnych rad i sugestii co do tego, jak można w danej sytuacji postąpić, zanim się w niej znajdzie dziecko, no to faktycznie dziecko może się czuć zbyt bardzo postawione, zbyt wysokie wymagania. I ta trudność może się pojawić w komunikacji z tego powodu, że najnormalniej w świecie, jeżeli zrobi coś, co jest wbrew oczekiwaniom rodziców, nie chce im po prostu sprawić przykrości. Jest to najnormalniejsze w świecie poczucie winy. I często wtedy dzieci nie mówią o tym. Warto też powiedzieć dziecku w którejś tam rozmowie, że zawsze jesteśmy otwarci na rozmowę, że nie ma takich sytuacji, o których nie chcielibyśmy z tobą porozmawiać, że zapewniamy cię o tym, że w spokoju cię wysłuchamy, że choć nie będziemy ciebie w stanie zrozumieć na dany moment, to właśnie jesteśmy w stanie zapewnić ci to, że w łagodności i w spokoju wysłuchamy cię i też podamy swoje racje, żeby być otwartym na ten kontakt, na tę komunikację. I to bardzo często trzeba powiedzieć dziecku, bo dzieci zapominają też o tym.
Tutaj myślę, że warto sobie uświadomić, że no, jak sami zauważamy jako rodzice, że z dnia na dzień, z roku na rok przemiany, które następują w naszym dziecku, też wymagają pewnych zmian spojrzenia i formy komunikacji z naszym dzieckiem. Więc to, co sprawdzało się rok, dwa lata temu, nie znaczy, że dzisiaj również będzie miało taki efekt, który byśmy oczekiwali. Myślę, że najlepiej spojrzeć na dzieci, kiedy miały 2-3 lata, jak były później starsze. One się zmieniły, my też. Dlatego myślę, że ważne jest poszukiwać pewnej formy komunikacji, tak? Czy to jest to droga ze szkoły w samochodzie, czy wspólne nawet wyjście do sklepu. Gdzieś szukać tematów, które możemy zahaczyć, gdzie ta komunikacja następuje, tak? Że nawet wyczuwamy jakieś zamknięcie, jakaś taka, może nawet postawać nas pewna pretensja, pewne uczucie odrzucenia jako rodzica, że oto moje dziecko jest gdzieś tam daleko, a nie jest tu blisko mnie. Dlaczego? Bo na przykład kiedyś, czy opowiadało mi o sprawach swoich, czy o tym, co się dzieje u jego znajomych, czy jak realizuje pewne swoje hobby, a teraz jakby się zamknęło. No, tu jest znowuż ten sygnał, to co mówiliśmy wcześniej, że następuje takie przejście z tego świata dzieci z próbą przejścia do świata dorosłych. Dlatego też musimy sobie uświadomić, że jeżeli nawet jest taki czas, kiedy dziecko nic nie mówi, czy wsiada do samochodu i zajmuje się innymi rzeczami, to na pewno wnosi ze sobą pewien bagaż doświadczeń danego dnia. Na pewno przeżywał jakieś napięcia w szkole. I czy to bierze telefon, czy inną rzecz, której próbuje jakby rozładować to napięcie. Może próbować właśnie szukać wtedy takiego momentu złapania kontaktu, tak? Czy poprzez pytanie, co się u ciebie działo, tak? Czy poprzez nawet zahaczenie tego, w co grasz, jak idziesz, pokierować rozmową, która zwróci się w stronę jego osoby. To jest trudne. Ale dobrze, że to jest trudne. Dlaczego? Bo to też daje szansę nam rozwoju jako rodzicom. My wtedy też się rozwijamy. Oto odkrywamy w naszym dziecku coś więcej niż do tej pory. Właśnie to jest niesamowite, że ta bierność i sama miłość, tak macierzyńska czy ojcowska, podlega cały czas pewnemu rozwojowi, pewnemu odkryciu, jak cudowne jest nasze dziecko, jak cudownie je stworzył Pan Bóg. Oto dzisiaj przede mną stoi wymaganie. Wchodzi on w pewien etap, który wymaga ode mnie pewnego wysiłku, tak intelektualnego, ale też emocjonalnego, tak? Ja myślę, że niesamowite czasami jest to wrażenie, które dzieci może nawet oczekują, tak? Pewnego zirytowania, bo czyż postawa takiego milczenia ze strony dziecka nie wywołuje w nas emocji, które wyrażamy? Czy dziecko wtedy nie widzi, o, tato czy mamo, widzę, że interesujesz się mną, jesteś dla mnie ważny. Także obserwujmy, patrzmy na te nasze dzieci, jak również one próbują znaleźć w tym czasie dojrzewania przemian w sferze psychicznej, ale także tego, co się dzieje z ich ciałem na zewnątrz, tak samo to, co powodują hormony w nich, jak próbują znaleźć też one w tym nowym spojrzeniu na siebie, ale także na rodziców ten kontakt z nami.
Myślę, że są też takie tematy, które po prostu musimy poruszyć z naszym dzieckiem, niezależnie od tego, jaką mamy z nim relację. Mam tutaj na myśli, czy w ogóle wcześniej rozmawialiśmy, czy nie. Dlatego, ponieważ to są tematy, jeśli na które nie porozmawiamy, to po prostu życie naszego dziecka nie będzie bezpieczne. Właśnie to są te tematy dotyczące szeroko pojętej seksualności, przygotowania właśnie dziecka do życia w rodzinie lub przygotowania dziecka do życia poświęconego właśnie Panu Bogu i ludziom w tym życiu zakonnym czy duchowym.
To jest bardzo ważne, żeby pewne tematy, które nawet nam nie leżą, trudno mówić, jednak przygotować się do nich i poruszyć, bo tak jak pani tutaj mówiła, psycholodzy twierdzą, że ta sfera życia człowieka, która nie jest omawiana słownie, Nie rozwija się, po prostu to jest jakiś rozwój na żywioł, powiedzmy sobie, nie jest w jakiś sposób modelowany, kontrolowany przez rodziców, którzy podają dziecku prawdę. Bardzo właśnie ważne jest od małego mówić dziecku zawsze prawdę. Można nie powiedzieć do końca wszystkiego, ale nie wolno skłamać. Bo między innymi te trudności, kiedy dziecko, nastolatek, nie chce rozmawiać, w ogóle nie chce, może wynikły stąd, że kiedyś właśnie gdzieś wobec innych coś powiedział, co usłyszał od rodziców i został wyśmiany, bo to nie była prawda.
No zresztą dzieci już właśnie te dorastające, one uważają, że jeśli coś nie jest nazwane przez rodziców, to po prostu dla rodziców nie istnieje. Oczywiście my musimy mieć tego świadomość, że dzieci tak naprawdę nie interesuje nasze pożycie seksualne, nasze jako rodziców, bo często się rodzice obawiają tego, że ojej, jak będę musiał poruszać takie tematy z moim dzieckiem, to pewnie one dotyczą właśnie mojego pożycia, tego, co ja robiłem kiedyś i tak dalej. Oczywiście mogą paść takie tematy, takie pytania, ale nie od razu one padną. Natomiast są pewne tematy, które trzeba poruszyć. Dlatego, ponieważ dzieci, nawet jeśli nie zadają takich pytań, one je w sobie mają. My z rozmów z nastolatkami, czy to w szkole, czy na różnego rodzaju spotkaniach, rekolekcjach, jednoznacznie wynika, że dzieci się przyznają do tego, że trudno jest im rozmawiać z rodzicami, trudno jest o to pytać. Dlatego właśnie u tych rodziców, którzy sprawiają wrażenie osób niezainteresowanych w ogóle tymi sprawami, w ogóle seksualnością. Jakby to jest temat tabu w domu, na te tematy się nie rozmawia, ewentualnie proszę tutaj jakąś książeczkę sobie przeczytać, jakąś broszurkę, ale na takie tematy się nigdy nie rozmawiało i się nie rozmawia. No w dzisiejszych czasach nie można nie rozmawiać na te tematy. Jest to olbrzymie zaniedbanie rodziców. My aktywujemy rodziców do tego typu rozmów. Oczywiście te tematy są trudne. Tutaj mąż powiedział, no dobrym sposobem jest wykorzystanie chociażby jakiegoś filmu, który porusza tę tematykę relacji, czy nawet reklam. My taką stosujemy na przykład takie ćwiczenie, kiedyś stosowaliśmy, jeśli chodzi właśnie o tą naukę krytycznego spojrzenia na reklamy. Ile reklam porusza temat, wykorzystuje temat seksu do tego, żeby coś przedstawić? Czy to było konieczne? Czy ile było wykorzystane do tego ciało kobiety, żeby coś zaprezentować? Ile ciało mężczyzny? Takie porównawcze rzeczy. To są pewnego rodzaju sposoby, żeby poruszyć dany temat. Można też jazda na rowerze. Zatrzymać się na postój i mama z córką mówi, wiesz, są tematy, na które chciałabym z tobą porozmawiać. Może to będzie dla nas krępujące, ale jest to tak dla nas ważne, że chcę ci pewne rzeczy powiedzieć. Może będziesz miał jakieś pytania, proszę, nie krępuj się, pytaj. Ale chcę o tym z tobą porozmawiać. To jest niezwykle istotne.
Tutaj jest szalenie ważna rola ojców, dosyć szeroka. Mam nadzieję, że żona mi patrzy nawet szersza troszeczkę niż u mam. Tym bardziej, że przede wszystkim obejmuje tutaj chłopców w tym rozwoju, z tym, co się z nimi dzieje, tych przemian, to, co się dokonuje z ich ciałem, tak? Oni dosyć często może nie pytają, czy nawet milczą, ale myślę, że oczekują takiej pomocy, w której mogliby dowiedzieć się, że to, co się dzieje z ich ciałem, jest normalne. To jest naturalne. Te przemiany, drogi synu, które się dzieją z tobą, to jest coś normalnego, coś naturalnego. Powoli dojrzewasz, powoli będziesz stawał się mężczyzną. Mówię tutaj w sferze cielesnej, w tej sferze płciowości. Dlatego jest dosyć ważna aktywność nas, ojców. Wręcz bym postawił w tym zdaniu wykrzyknik. Dlatego, że często, gdy spotykamy się z jakimiś małżeństwami, czy żony w szczególności, mówią o jakimś takim braku aktywności ojców. Przepraszam oczywiście tych, którzy są mocno zaangażowani, wraz z synami poruszają istotne i ważne dla nich tematy, ale niejednokrotnie mamy mówią, że potrzebują ich synowie, to znaczy, żeby ojciec poruszył tematy związane z tą sferą seksualną. Zresztą rozmawiając czasami z ojcami, widać, że jest jakiś dylemat. Jest jakiś dylemat w nas ojcach. Może on wynika z takiej kwestii, że z nami nie rozmawiał nasz ojciec. Może on wynika z tego, że nasze doświadczenia seksualne budzą dla nas, patrząc teraz z takiego poziomu moralności, ale tyle wielu lat doświadczenia nie były do końca czyste. I jakby mamy wrażenie, że to odbiera nam prawo, abyśmy my mówili o pięknej miłości. O miłości, która może kierować naszych chłopców do prawdziwej męskości, odpowiedzialności, do panowania nad swoim ciałem. Bardzo ważny element, bardzo istotny element, chociaż może wydawać się niektórym ojcom, że w domu, w relacji jest taka, że moja żona obejmuje wszystko, ona nad wszystkim panuje. Dla mnie tu nie ma miejsca. Wręcz przeciwnie. Jest miejsce pełne, gotowe na to, abyś, drogi ojcze, rodzice, stanął do tego, bo twój syn czeka na ciebie, czeka na rozmowę z tobą. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że ostatnio spotkaliśmy się z młodzieżą i jeden z już nastoletnich chłopaków podszedł i mówi, no chciałbym zapytać tatę, ale nie mam jak. On nie podejmuje tych tematów, a naprawdę mam sporo pytań. No cóż, mogłem powiedzieć, żeby po prostu podszedł do niego i konkretnie zapytał, tato, no dzieją się pewne przemiany ze mną. Coś się dzieje z moim ciałem. Słuchaj, chciałbym cię zapytać o to i o to. Myślę, że to jest ważne. Ten chłopak był niesamowity, bo szukał. Ale gdzie szukał? Szukał u swoich rodziców. Więc widać, że tata w dużej przestrzeni to spełnił ten niesamowity wymiar ojcostwa. Czyli był pewnym, jest autorytetem dla tego chłopaka. Więc myślę, że tu jest ważna rola dla nas ojców. Już nie mówiąc o tym także w tej relacji dla dziewcząt, podkreślając ich kobiecość, podnosząc ich godność także jako kobiety. Także, drodzy ojcowie, zapraszam, bo jest to też niesamowite. Mówite, takie odkrycie samego siebie, też naszej męskości i wskazywania drogi dla naszych synów.
We wstępie do tego cyklu Walcz o czystość swoich dzieci mówiliśmy o tym, że najpierw rodzice muszą zadbać o wychowanie samych siebie. I tutaj to wraca. Jako małżonkowie, jako rodzice jesteśmy zobowiązani dawać przykład. Dobry przykład. A więc, jeżeli jest jakiś bałagan moralny między nami w małżeństwie, to te sprawy trzeba wyczyścić. Po Bożemu pójść do spowiedzi, podjąć pracę nad sobą, poznać sposoby, które nie są grzechem, by rozpoznawać płodność, a nie niszczyć tą płodność. I wtedy, rozszerzając również wiedzę na ten temat, zdobywamy słownictwo, zdobywamy łatwość porozumienia, bo najpierw rozmawiamy o tym ze sobą w małżeństwie, mąż z żoną, żona z mężem. Łatwiej jest wtedy również z dziećmi te tematy poruszyć. I nie ma tej blokady, bo jeżeli, tak jak właśnie tutaj pan mówił, często jest tak, że rodzice mają tą blokadę, bo mają te sprawy z Panem Bogiem nieuregulowane. Żyją nie tak, jak Pan Bóg przykazał, mówiąc w skrócie. I wtedy oczywiście nie ma łatwości rozmowy na ten temat. Coś ich trzyma za ten język, no bo wiedzą, że nie są przykładem. A mamy być przykładem. No niestety, to inaczej się nie da. Rola właśnie, jeżeli chodzi o synów, ale o córki również. I tu jeszcze właśnie, nawet właśnie przytulenie. Tata przytula, nie? Bo co innego jak mama przytuli, co innego jak tata przytuli córkę i porozmawia. Córka chętniej rozmawia jak właśnie czuje bliskość i nie goni za chłopakami, bo potrzebuje przytulenia, bo wie, że przyjdzie do domu i jakąś to bezpieczeństwo i również to przytulenie otrzyma w domu od mężczyzny, pierwszego mężczyzny swojego życia, taty, swojego taty, prawda?
Tak, to jest tutaj prawda. Poza werbalizacją, to nie chodzi o to, że mamy być nauczycielami zdystansowanymi, wykładowcami przedstawiającymi prawdę o miłości, o życiu, ale my mamy tą miłość ukazywać sobą całym. Poza werbalizacją jak najbardziej ten gest przytulenia czy jakiegoś okazania ciepła córce, jak najbardziej wskazane. Oczywiście, jeżeli tego nie realizowaliśmy do tej pory i wyczuwamy jakiś dystans między córkami, to też nie postanówmy sobie, że jutro już od rana, teraz ja będę teraz okazywał ten czuć w ten sposób. To nadchodzi etapami, ale jedno jest pewne, to co było powiedziane, córka na pewno oczekuje tego ciepła i tej miłości, a przede wszystkim jest zapatrzona w ojca, chociaż tego może nie okazuje, chociaż może kilka razy, powiem tak nieładnie, dogryzła swojemu tacie, albo powiedziała dosyć mocno, może to jest sygnał, tato, zwróć na mnie uwagę, jestem tutaj, kocham cię, potrzebuję ciebie. Czy mogę usiąść na twoich kolanach? Powiedz, jaka jestem wspaniała, tak? Powiedz, że mnie kochasz. Powiedz, że mnie kochasz, bo wiesz co, tato? Bo jest w klasie taki chłopak i on mi chce to powiedzieć. Ale ty jesteś dla mnie najważniejszy. I chociaż one o tym nie mówią, czekają na nas ojców. I to jest niesamowita rola, że chociaż myślimy, że naszej roli tu nie ma, tu jest rola tylko z mamą, to naprawdę jesteśmy bardzo potrzebni także naszym córeczkom.
Ładnie wyglądasz w tej sukience, pięknie ci w tych bucikach. No, parę komplementów córce jest już w pewnym wieku potrzebne.
Zresztą nigdy nie zapominajmy o tym, że ojciec jest pierwszym mężczyzną w życiu dziewczyny, w życiu córki i niewątpliwie dobrze jest, jeżeli mama, no nawet jeśli zna odpowiedź na pytanie córki, dobrze jest od czasu do czasu pokierować ją do taty. Właśnie nawet do tego taty zmęczonego z pracy, gdzieś tam milczącego, oglądającego telewizję, a zapytaj o to tatusia. A przytul się do tatusia. Nawet tak nakierować. No oczywiście wcześniej dobrze jest, jeżeli żona powie mężowi, że słuchaj, no chciałabym właśnie tak troszeczkę naszą córeczkę nakierować na ciebie, bo widzę, że ona potrzebuje tego kontaktu właśnie męskiego, ojcowskiego. Chciałabym, żebyś na to zwrócił uwagę. Ja myślę też, że jeśli chodzi o synów, tutaj mamy mają też duże pole do działania właśnie w kierunku ojca, żeby nakierowywać na ojca. Bardzo często chłopcy przychodzą też do mam radzić się o różnego rodzaju. To co pan tutaj redaktor powiedział, że jeśli chodzi im o dopieszczenie. Bardzo często chłopcom chodzi o dopieszczenie u mam. Mamo, wypierz mi te skarpetki. A mamo, weź mi zrób. A nie, dlaczego mi nie zrobiłaś tego prania? A co dzisiaj na obiad? A ja bym wolał to na jutro. I generalnie mamy chcą spełnić każdą zachciankę swoich synów, no bo to też są ukochane dzieci, ale dobrze jest często nakierowywać właśnie na ojca. Zapytaj o to tatę. Jeśli tata zdecyduje tak, to ja się też na to zgodzę. I to też potęguje autorytet ojca w domu i też daje świadomość synom, jaka też ich przyszłości będzie rola, że to jest rola odpowiedzialności. Jeżeli w ogóle mówimy tutaj o seksualności naszych dzieci...
Jeszcze tutaj mówisz o autorytecie. Jakże piękne i mocne słowo. Każdy z nas ojców chciał być autorytetem nie tylko dla córki, ale także dla swoich synów, no nie mówiąc też, że dla małżonki. Myślę, że tu jest jeszcze ważna rzecz. Postawa ojca, postawa męża względem swojej żony. Bo okazywanie tej relacji powinno się kierować na żonę. Bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy no, oczywiście jest otwarty, powiedzmy, mąż, tak, ale on tą radość, czy taką formę okazywania dobrych słów, ciepłych, kieruje także również do innych kobiet. Nie mówimy, że ma względem ich jakiś zamiar, ale ma taką słabość, że lubi adorować, czy podkreślać no, nie wiem, swoją męskość w środowisku, czy inny jest powód, i adoruje inne kobiety. Najgorzej jeszcze, jak robi to przy dzieciach i też jak jest mama. Powodu może być tysiąc, żeby wzbudzić zazdrość, żeby jednak ukazać jednak swoją jakąś męskość, że on potrafi tutaj zainteresować, zaczarować kobiety. Drodzy panowie, dzieci to widzą, widzi to syn. Aha, to znaczy, że taki jest wzór. To ja muszę teraz kokietować i adorować większość kobiet. Jaki ma wzór nasz syn? Jest jedna kobieta, jedyna w moim życiu, wspaniała i cudowna. Dla niej moje życie poświęciłem. Nie ma skakania z kwiatek na kwiatek. W tym towarzystwie jest tylko jedna kobieta, która tak wygląda pięknie. Moja żona. Inne są. Bardzo miło, że są. Ale słowy, gesty kieruję w stronę mojej żony. Wiem, że czasami jesteśmy otwarci, chcemy być zabawni, mili, także dla innych. Czasami motywem może być poszukiwanie akceptacji też innych. jakaś kobieta, czy znajoma, czy koleżanka nie zwróci na mnie uwagi i teraz w jakimś stopniu kieruję do niej słowa. A nasze dzieci widzą. I mogę na pewno was zapewnić, że dotyka je i boli. Może nie powiedzą nam, tato, ale dlaczego tak nie mówisz do mamy? One to widzą i odczuwają. Czasami synowie biorą wzór, że tak mam czynić. To chyba o to chodzi. Mój tata tak robi, jest tym wzorem do naśladowania, ja też tak będę robił. Więc myślę, że warto sobie zrobić rachunek sumienia. Jaki jestem w stosunku do mojej żony wśród innych?
Oczywiście, jeśli chodzi o tą seksualność, to też nie możemy mówić jakby w oderwaniu od innych sfer życia, bo oczywiście można się bardzo dobrze przygotować do tego, jeśli chodzi o wiedzę, o informacje, ale generalnie chodzi o to, że to jest bardzo ściśle złączona sfera życia i ze sferą emocjonalną, i ze sferą psychiczną. I to też dzieciom trzeba ukazywać, że to jest takie piękno, to jest taki dar, który jeśli jest realizowany w małżeństwie, to jest po prostu czymś pięknym, czymś, co rozwija małżonków, a nie ich krzywdzi. Natomiast trzeba bardzo jasno powiedzieć o wszystkich negatywnych konsekwencjach współżycia przed ślubem, wszelkich działań seksualnych przed ślubem. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, trzeba się wcześniej zastanowić, kiedy my tak naprawdę pozwolimy na randki swoim dzieciom. Jeżeli już wiemy konkretnie, kiedy byśmy na to pozwolili, od czego to zależy, jakie muszą być spełnione zasady, mówimy o tym dziecku, rozmawiamy o tym, pytamy się go, jak on to widzi, ale oczywiście my o tym decydujemy. Zdarza się, że rodzice mówią, że boją się utracić swoje dzieci, że boją się im postawić jakieś wymagania, zasady, czegoś oczekiwać więcej w tym życiu, w tej rzeczywistości takiej trudnej, bo boją się, że dziecko trzaśnie drzwiami, wyjdzie z domu i już nigdy nie wróci. I wybierze właśnie świat, wybierze grupę rówieśniczą, która jest zupełnie oderwana od naszych zasad, właśnie zasad chrześcijańskich. Drodzy rodzice, to jest bardzo trudne, ale my mamy pełne prawo i obowiązek dzieci chronić z każdej strony, ze wszystkich swoich sił, zwłaszcza jeśli są niepełnoletnie, przede wszystkim jeśli są niepełnoletnie, bo jeżeli wiemy, że jakaś sytuacja, gdzie dziecko chce wyjazd z przyjaciółmi, zorganizowanie zabawy w domu bez rodziców. Wiemy, że jeżeli są jakieś okoliczności, które mogą spowodować, że nasze dziecko, jego życie, jego bezpieczeństwo będzie zagrożone, to owszem, my ufamy dziecku, ufamy jego dobrym intencjom, ale nie ufamy okolicznościom, w których to dziecko się znajdzie, nie ufamy ludziom, którzy się tam zjawią. My jesteśmy w stanie przewidzieć jako osoby dorosłe konsekwencje pewnych działań, pewnych okoliczności. Dziecko nie jest w stanie, bo dziecko w tym okresie, pomimo tego, że wygląda jak dorosłe, bo już jest zdolne do prokreacji, jest rozwinięte bardzo fizycznie, to nadal pozostaje dzieckiem. I zawsze myśli właśnie w tym aspekcie krótkoterminowym i nie jest w stanie sobie wyobrazić tych wszystkich konsekwencji, jakie poniesie w sytuacji, kiedy będzie w niebezpiecznej okolicznościach. Także mamy prawo powiedzieć, jakie są zasady u nas w domu i że owszem, tam za drzwiami to dziecko zetknie się z innymi zasadami, innymi poglądami. Ja chcę tutaj nadmienić przy tej okazji, jeśli Państwa to zainteresuje, proszę to oczywiście napisać do nas w kontakcie, ale są, proszę Państwa, jeśli rodzice o tym nie wiedzą, są międzynarodowe standardy wychowania seksualnego w Europie, gdzie są to bardzo niebezpieczne standardy, wiekowo przydzielone, gdzie w takim wieku 12-15 lat to są po prostu rzeczy, o których byśmy nie chcieli, żeby nasze dzieci wiedziały. Związki oczywiście jednopłciowe, adopcja, to wszystko dzieci mają wiedzieć. My jesteśmy naprawdę w Polsce w dobrej sytuacji, o tyle, że rodzice mają ogromne prawo jeszcze do swoich dzieci. Chociaż niektóre szkoły, jak słyszymy, między innymi w Łodzi, wprowadzają edukację seksualną i z powodzeniem to robią. Niestety na niekorzyść naszych dzieci, więc przy tej okazji znowu apelujemy do rodziców, którzy są w Łodzi, którzy mają dzieci w gimnazjach, aby się upewnili, czy wasze dziecko właśnie nie uczestniczy w takich zajęciach edukacji seksualnej, gdzie te zajęcia polegają na instruktażu posługiwania się środkami antykoncepcyjnymi w zupełnym oderwaniu od moralności. Te zajęcia są uznawane jako zajęcia profilaktyczne. Także Państwo się nie dowiedzą o tym, że to są zajęcia z edukacji seksualnej. Proszę się też tym interesować, ponieważ zajęcia z wychowania do życia w rodzinie są również prowadzone przez nauczycieli o różnych poglądach, jak się okazuje. I chociaż program sam w sobie jest bardzo dobrze przygotowany, to jednak pozostaje jeszcze osoba nauczyciela. osoba nauczyciela, która też przedstawia jakieś poglądy i nierzadko dostajemy takie sygnały od rodziców, którzy byli zszokowani tym, co dziecko przyniosło właśnie z takich zajęć, z jakimi informacjami się zetknęło właśnie na tego typu zajęciach.
To znaczy niejednokrotnie jest podejmowany właśnie taki instruktaż, idąc, mówiąc krótko, po prostej linii, łatwiejszej, bez jakiejś odpowiedzialności. Niektórzy nauczyciele na zajęcia wychowania do życia rodzinnego podejmują temat edukacji seksualnej w tej formie, o której mówiliśmy. Jednak przypominam się jeszcze raz, to była mowa o wspólnym określaniu zasad, to znaczy współmałżonkowie muszą ustalić zasady. Czy dziecko ma uczestniczyć na lekcji wychowania do życia w rodzinie? Jak mają wyglądać te randki? Nie tak, że dziecko spóźni się 10 minut, jeden rodzic mówi, a nic się nie stało, a drugi mówi, ale miałaś być, ten ojciec mówi, ale miałaś być 10 minut temu. Te wszystkie rzeczy powodują, że budujemy pewną przestrzeń bezpieczeństwa, pewną przestrzeń zasad. Zresztą my sami jako dorośli potrzebujemy zasad. Wystarczy spojrzeć na ulicę, przecież każdy z nas jeździ tak, jak stara się jeździ, tak jak określają to zasady. Dlatego ważnym punktem jest wyjście, ustalenie wspólnych zasad. Dlaczego? Żebyśmy razem mogli ponieść odpowiedzialność. Dlatego, żebyśmy razem wspólnie mogli to przedyskutować. Dlatego ten temat randek jest dosyć ważny. Kiedy, w jakim czasie, kiedy nasze dziecko będzie mogło spędzać w ten sposób czas ze swoją sympatią, w jaki sposób. Myślę, że to jest dosyć ważne. Zresztą my też odwołujemy się do naszej strony i też, jeżeli ktoś by nie chciał szerzej się dowiedzieć w tym temacie, to jak najbardziej prosimy do nas pisać. Myślę, że ważnym tematem jest też sexting i...
Ale jeszcze może podajmy stronę raz jeszcze. www.poradniakatolicka.pl www.poradniakatolicka.pl
Tak, przy okazji tego wieku dojrzewania warto też zwrócić uwagę jeszcze raz dziecka na wszelkiego rodzaju zagrożenia medialne. Takimi zagrożeniami, jeśli w tej sferze czystości, to jest oprócz pornografii, którą też omawialiśmy już tutaj, jest jeszcze takie zjawisko jak sexting i grooming. Być może rodzice się z takimi zjawiskami nie spotkali, więc tylko kilka słów na ten temat. Grooming to jest nic innego jak uwodzenie nieletnich przez internet. Za pomocą internetu, za pomocą stron, czatów, tak zwanych roomingów, tak, pokoi, w których mogą różnego rodzaju też komunikatorów, osoby, na najnormalniej świecie pedofile, ukrywają się pod pseudonimami, najczęściej ukrywają swoją tożsamość, biorąc się za osoby właśnie rówieśnicze, próbują nawiązać kontakt z naszymi dziećmi, sugerując, że właśnie ich najbardziej rozumieją, że przeżywają to samo, aż doprowadzają do spotkania w takiej rzeczywistości realistycznej. No i też były u nas w Polsce przecież przypadki uwodzenia i nawet gwałtów właśnie na nieletnich dziewczętach, które po prostu nie porozmawiały z nikim dorosłym na ten temat, ujawniły swoje dane, pojechały na takie spotkanie. To jest olbrzymie zagrożenie. To zagrożenie napływa do nas z zachodu i tam jest duży problem z tym zjawiskiem. Tam jest rozwinięta działalność, współpraca właściwie rodziców, szkoły i policji. U nas to dopiero jakby się krystalizuje i tutaj, tutaj są jakieś działania podejmowane. A drugim zjawiskiem...
To drugim zjawiskiem jest sexting. To już jest temat bardziej może dostępny, dlatego że on się o tyle powiela, wykonując pewne zdjęcia natury seksualne, czy filmiki jakieś, przekazując je za pomocą telefonów komórkowych innym znajomym, nagle okazuje się, że zdjęcie trafia do szerokiego grona osób, do których dana osoba by nie chciała. Czy dziewczyna, chcąc w jakimś stopniu zainteresować chłopaka, czy go uwieść, wysyła zdjęcie, okazuje się, że ten rozsyła je dalej. I czasami może się zdarzyć, że zdjęcie może trafić do osób najbliższych. Myślę, że temat sexingu jest dosyć ważny. On również tutaj jest związany w jakimś formie też od tej strony prawnej. Myślę, że warto się zainteresować. Można się też zainteresować, aby w szkole, czy dla rady pedagogicznej, czy dla jakiegoś grona rodziców, przedstawić ten temat. Temat jest konkretny, krótki, nie wymaga jakiegoś dłuższego czasu, ale myślę, że warto się tym zainteresować. Czyli sexting i grooming, dwie rzeczy, które wiążą się ze światem wirtualnym. Mamy wrażenie, że nasze dziecko funkcjonuje, korzystając z komputera, jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, a ono stara się nawiązać kontakty i czasami może trafić tam, gdzie byśmy tego nie chcieli, a nawet gdzie ono samo by nie chciało.
No i na koniec byśmy chcieli powiedzieć o tym, że właściwie wszystkie te rozmowy i cała ta więź z dzieckiem ma prowadzić i upewnić dziecko w tym, że dobrze postępuje, jeżeli właśnie kroczy tą Bożą drogą. Bo właściwie nie tyle mamy przedstawiać swoją wizję życia w rodzinie, co Bożą wizję życia w rodzinie. Także to wszystko się wiąże z modlitwą wspólną z dzieckiem, z modlitwą rodzinną, z modlitwą małżeńską za dziecko w tych wszystkich troskach i problemach dnia codziennego, dziecka samego. I też prośba za przyszłego małżonka, małżonkę, czy w ogóle o rozpoznanie tej drogi powołania. Już w tym czasie, właśnie w takim czasie dojrzewania, już modlimy się o to. Modlimy się, ponieważ sama świadomość u dziecka, że oto gdzieś tam żyje, może rówieśnik, może ciut starszy od ciebie, czy to dziewczyna, czy to chłopiec, który będzie przyszłym twoim mężem, przyszłą twoją żoną. Dbajmy o tę jej czystość, jego czystość przez modlitwę, przez to chociażby, że też dbamy o siebie, bo kiedyś przecież darem będziesz dla tego swojego współmałżonka, to jak będziesz przeżywała ten dzisiejszy czas. A to też jest bardzo ważne pod kątem tego, że przecież teraz nie wiesz, jakie Pan Bóg przygotował dla ciebie powołanie. Być może zaprosi cię do życia tylko dla Niego w wieku 24, 25, 28 lat. I co teraz, co wtedy, w tym okresie dasz temu Panu Bogu? Co w ofierze dasz? Jaką swoją czystość? I właśnie trzeba ją pielęgnować już od młodości. I dobrym sposobem jest, jeśli mamy dobrą relację z dzieckiem i prowadziliśmy takie rozmowy, zaproponować dziecku przy okazji zaplanowanej, uroczystej kolacji, może w restauracji, w jakimś wyjątkowym miejscu, zaproponować, czy chciałabyś dochować tej czystości. Jeśli dziecko wyrazi taką zgodę, to upamiętnić ten moment jakimś szczególnym prezentem. Pamiętam świadectwo dziewczyny, która powiedziała, że dostała właśnie pierścionek od swojego taty właśnie w takim momencie, kiedy powiedziała, że tak, bardzo od tego pragnie właśnie tak w sposób Boży realizować to powołanie, będąc już właśnie młodą dziewczyną, potem kobietą, dostała pierścionek i pamięta, jak właśnie poznała chłopca, zaczęli się ze sobą spotykać i gdzieś tam w pewnym momencie zapędzili się, zaczęli się namiętnie całować i ona spojrzała na ten pierścionek, bo tak na ramieniu trzymała mu rękę i momentalnie ją olśniło, że i to ją powstrzymało, że przecież zawierzyła się Bogu, zawierzyła się rodzicom, oni jej ufają i to ją tak bardzo mocno powstrzymało, że no, dał jej impuls do tego, żeby w tym momencie przerwać i nie kontynuować sytuacji i takie, no, wejść w takie trzeźwe myślenie, obudzić się. Więc to też może być taki moment. I wspólna modlitwa, wspólna msza w tej intencji, powrót do domu. No, całe przygotowanie tego spotkania jest niesamowitym darem dla całej rodziny i przykładem starszego rodzeństwa dla młodszego. Też czasami słyszymy, jak nastolatkowie mówią, o, antykoncepcja. Oczywiście, zupełnie nieskuteczna, współżycie przed ślubem przynosi tylko rany, ale skąd ty takie rzeczy wiesz, takie niesamowite? I to w tym wieku, przecież ty masz dopiero 15 lat. Dlatego, bo moja siostra jest dorosła, dochowała czystości, spotyka się ze swoim narzeczonym, są wspaniali, szczęśliwi, bardzo często o tym mówią, bo dzielą się z rodzicami, jeszcze swoimi problemami rozmawiają, ja się temu przysłuchuję. I nasiąkam tym i jestem szczęśliwy, że mam taką siostrę, takiego starszego brata. I też są takie świadectwa i to są niebywałe świadectwa, bo jak rodzice czasem mówią, nasza młodzież to już nie dochowa tej czystości. Są takie trudne czasy, że na pewno już nie jest w stanie dochować tej czystości. I dlatego dajmy im te środki antykoncepcyjne, żeby sobie już po prostu poradzili. I to jest nieprawda, to jest nieprawda. Ja spotkałam się ostatnio z dziewczyną, która, i to nie pierwszą już dziewczyną, która powiedziała mi na przykład tak i ta, zapytała o to, proszę pani, a co ja mam zrobić, jak ja mam się zapytać, jak ja mam upewnić moją mamę, że ja nie podejmuję współżycia, bo ona ciągle tak mi sugeruje, jakobym ja właśnie już rozpoczęła to współżycie. Jest mi tak trudno, bo właściwie ona z jednej strony cały czas mi mówi, jakie to jest złe, z drugiej strony mówi, że jeżeli już bym chciała, no to żebym pomyślała o środkach antykoncepcyjnych i właściwie ja już sama jestem pogubiona. I jak ja mam jej to powiedzieć, żeby ona wreszcie uwierzyła mi, że ja nie podejmuję współżycia? No to jest bardzo bolesne dla takiej 13-letniej dziewczyny, która po prostu chce mieć dobrą relację z rodzicami, a no tutaj rodzice wykazują się ogromnym brakiem zaufania. Także to jest bolesne też z drugiej strony, nie tylko z strony rodziców.
No bo to jest właśnie pytanie. No, trudne czasy, ale no, dla kogo? To widać, że dla rodziców też, tak? Tym bardziej, że w tym natłoku dnia spraw zawodowych i jeszcze podejścia do dzieci nagle się okazuje, że brak nam energii. Myślę, że wręcz przeciwnie, tak? Jeszcze gdzieś tam jakiś pierwiastek jest nas pragnienia czegoś dobrego, abyśmy chcieli tym dzieciom dać i ofiarować.
Dla każdego z Państwa, oczywiście jeśli napiszą Państwo na kontakt www.poradniakatolicka.pl, dostaną Państwo całą listę publikacji, które wspomogą Państwa po prostu w wychowaniu do czystości, do pięknej miłości swoich dzieci. Listę stron internetowych, które są wiarygodnym źródłem na temat miłości i seksualności młodzieży. Czasopisma. Mamy przed sobą kilka publikacji, naprawdę o kilku tylko. Josha McDowella oczywiście jak najbardziej możemy polecić. Jest przepiękna książka Listy od taty, ale ja tutaj chciałabym nakierować rodziców na to, żeby przeczytać tą książkę i spróbować, jeśli macie taką odwagę, siłę w sobie, napisać takie listy do swoich dzieci, ale od siebie. Czy to mama, czy tata, a nawet wysłać pocztą. Dzieci uwielbiają dostawać listy, które są kierowane tylko do nich. Jeżeli to będzie jeszcze polecony do rąk własnych, no to proszę Państwa, jakie to zrobi wrażenie na dziecku.
A jakie wrażenie zrobi na córce? Taki list otrzymany od taty, niesamowite ukierunkowanie. I tutaj w szczególności chcieliśmy też podzielić taką publikację Mocni Ojcowie, Mocne Córki. Meg Miker, bardzo ciekawa książka. Może naprawdę odkryć przed nami ojcami wiele ciekawych tajemnic, jakie kryją i noszą w swoich sercach nasze córki. Na pewno ciekawą książką jest też Życie na maksa. Już sam tytuł świadczy o tym, że musi nieść sporą dawkę nie tylko wiedzy, ale spojrzenia na siebie też z takim dystansem, ale myślę też z dużym uśmiechem, która kryje w swoim tytule poradnik uczuciowo-seksualny.
To jest poradnik dla młodzieży, który ma imprimatur, a ponieważ nasza młodzież już jest pokoleniem obrazkowym, więc to jest też w takiej formie komiksowej, więc to jest naprawdę dużym zainteresowaniem się cieszy ta pozycja. No i oczywiście książka też Mary Beth Bonacci, takiej autorki, która jeździ po właściwie całym świecie i namawia i zachęca młodzież do tego, żeby dochowała czystości przedmałżeńskiej. Seks, miłość i Kościół. No te wszystkie pozycje oczywiście Państwo, jeśli teraz nie zapamiętają, no to my prześlemy na maila Pana Jana Bilewicza, Listy do młodych, Nie przegraj miłości. Też bardzo dobra pozycja. Na koniec chciałabym krótko z Pisma Świętego przeczytać jeden króciutki fragment z Psalma 144, 12 wers, aby to była taka dedykacja nam wszystkim rodzicom i naszym dzieciom w takiej modlitwie do Pana Boga, bo oczywiście my jesteśmy słabi. My w wielu rzeczach nie domagamy. Są sytuacje, kiedy nie ma męża przy mnie, bo jestem samotnie wychowującą mamą, jestem samotnie wychowującym tatą. Są jakieś różnego rodzaju problemy z uzależnieniami. Uciekajmy się do naszego Boga Ojca i tam powierzajmy nasze dzieci w takiej nadziei, że On dopełni wszystkiego, czego nam jest brak. Daj pomyślność synom naszym jak roślinom, rozrastającym się w czasie swej młodości. Niech będą córki nasze na wzór narożnych kolumn, rzeźbione na wzór kolumn świątyni.
Dziękuję bardzo Państwu Magdalenie i Piotrowi Ogrodowczykom i zapraszamy Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami.
A telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. I dla słuchaczy, którzy są w sieci w naszej rodzinie, numery 536 600 100 i 536 600 200 są bezpłatne. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
rodzice dzisiaj w audycji dla Was przekazywanie prawdy o miłości nastolatkom. To jest dzisiejszy temat. Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczyk są naszymi gośćmi.
I słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze żywita.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Pania się Robert Tandy.
Witamy Pana Roberta.
Jestem zawodowym kierowcą w tym momencie. Akurat jestem w Szkocji, tak przysłuchiwałem się audycji. Muszę powiedzieć, że mam dwie córki. Jedną w wieku 8, drugą w wieku 7 lat. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo przykro mi się zrobiło, tak jak chciałem w tej audycji, z tego względu, że jestem przez cały czas poza domem z racji wykonywanego swojego zawodu. Także jak miło by było być w domu i patrzeć, jak córki dorastają, dojrzewają. I faktycznie, tak jak Państwo się wspominali, jak wspaniale jest, jak wracam z pracy, kiedy córki lgną do mnie, siadają na kolana, jak bardzo się cieszą. Mam z nimi teraz codzienny kontakt, jak bardzo się cieszą, skrępowane, jak każdego dnia mówię do nich, że je bardzo kocham, czy bardzo tęsknię. No ale cóż, taka prawda jest. I niestety tak bardzo często właśnie przykro się robi, że człowiek jest poza domem. Halo?
Tak, słuchamy.
Tak, słuchamy.
Przepraszam, w każdej chwili może mi zasięg, bo jestem w tej chwili w aucie. Także co my biedni ojcowie możemy powiedzieć, którzy tak pracujemy, gdzie mamy taki tryb pracy, gdzie praktycznie miesiącami jesteśmy praktycznie poza domem. To okaże się w przyszłości, kiedy córki, dzieci nasze nas naprawdę bardzo rzadko widzą, jaka będzie relacja między nami, między dziećmi a ojcami.
Niesamowite, panie Robercie, przede wszystkim troska i ta miłość, która w tych słowach się wyraża do córek. Ja myślę, że to już jest pierwszy dobry krok. Poza tym, no, ta relacja się buduje. Każdy ten czas, tak zrozumieliśmy, stara się pan okazać tą relację swoim córkom, tak? I też ukazywać ich kobiecość. Wręcz przeciwnie. Tutaj też mamy szansę niesamowitego zadziałania. Są to po prostu listy. Można pisać do córek listy. W tym czasie, kiedy pan już tutaj mówi, tak wiele rzeczy powiedział do nich, o nich. Wykładaj to, co jest w sercu. Ukazywać, jak mocno pan je kocha, jak bardzo pragnie być z nimi. Ja myślę, że dzieci też widzą i rozumieją. Też widzą otaczającą nas rzeczywistość. Widzą, że rodzice muszą pracować, że czasami ich nie ma. Ale wiedzą jedno, że są ważne, że są ważne dla nich, że ważne jest to, że się poczęły, że poczęły się z miłości, że gdzieś tam jest tata, który jej kocha. I ten sygnał, tak jak pan mówił, czy jak się pan z nimi spotka i określi, czy to, kiedy pan do nich zadzwoni, a przede wszystkim ten list zostawiony, coś takiego namacalnego, czego będą mogły dotknąć, sięgnąć. Kiedy taty nie ma, kiedy nie można się z nim skontaktować, mogą sięgnąć, zobaczyć, mój tata jest przy mnie, pamięta o mnie i mnie kocha. Także tutaj też niesamowity rozwój. Bardzo dziękuję za ten telefon, bo myślę, że wielu ojców jest i słucha nas, którzy napotykają tą trudność w sferze zawodowej.
Ja jeszcze bym tutaj dodała, że jeżeli ojcowie właśnie w takiej bardzo trudnej sytuacji będą pisać listy do swoich córek i powiedzieć właśnie, że jeżeli będziesz chciała o coś zapytać, będziesz miała jakiś problem lub będziesz chciała się podzielić jakąś radością, to ty napisz do mnie listy. Nawet możesz pisać pamiętnik. Ja przy okazji powrotu do domu będę zabierał ze sobą taki zeszyt i czytał go nawet gdzieś tam na postojach i będę wtedy o więcej o tobie wiedzieć, dlatego bo się interesuję tobą całą, bo jesteś dla mnie bardzo ważna. I to jest kontakt chociażby taki, ale bardzo głęboki, ponieważ znam dziewczęta, które zachowują takie listy i są już mężatkami i mają dzieci, a jednak wspominają właśnie swoich ojców w tym wymiarze, że pisali do mnie listy i to są listy, które mogę teraz odczytać.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Jakub, dzwonię z Warszawy.
Witamy,
jestem
panie Jakubie.
Ojcem dwóch córek. Mówił właśnie ta sytuacja, że ojciec i córki, właśnie jedna ma 13 lat, więc już prawda, już jakiś czas temu skończyła, druga ma 9. I no chciałem bardzo, bardzo Państwa skomplementować za ogromną taką prawdę, jaka bije z Waszych słów, dojrzałość jednocześnie i tutaj no brak, jak mówi młodzież, ściemniania. Po prostu rzeczy nazywane są po imieniu, a jednocześnie tak jak należy, po Bożemu. W zgodzę się z panią i z panem, że tutaj wcale nie jest tak, że dzisiejsze czasy zmuszają nas do jakichś ułatwień, ułatwiania sobie innych rozwiązań. To jest nieprawda. Każde czasy są, mają swoje własne wyzwania. Nasze takie, jakie są. Jest internet, to prawda. Są te środki masowego przekazu. Są te grupy rówieśnicze. Nie sądzę, żeby w dawnych czasach były one dużo łatwiejsze. I właśnie o grupach rówieśniczych. Może taka porada dla... Ja wiem, porada. Ona odnosi się bardziej do rodziców, dzieci mieszkających w wielkich miastach, raczej niż w mniejszych miejscowościach, a to ze względu na pewne możliwości wyboru większych wielkich miastach. Otóż nie jest to do końca tak, że dzieciaki są zdane całkowicie na przypadek, na los, jeśli chodzi o dobór grupy rówieśniczej. To tym można troszeczkę pomóc tutaj. No jednak jest możliwość wyboru szkół. Nie wszystkie szkoły, powiedzmy, myślę o katolickich konkretnie szkołach, są tak strasznie drogie. Są też szkoły zupełnie na przyzwoitym poziomie, jeśli chodzi o ceny, o czesne i tak dalej. Temu można trochę pomóc. Nie będę reklamował konkretnej szkoły, do której chodzą moje dzieci. Jest to znakomita szkoła, dzieci i rodzice są rodzicami, których byśmy mogli sobie życzyć. Oczywiście są też tam trudne i przypadki rozwodowych małżeństw, ale generalnie jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Trochę tym poreżyserowaliśmy, pokierowaliśmy. Nie zdaję sobie sprawę, że w małych miasteczkach, na wsiach nie jest to możliwe, w dużych miastach, natomiast jest. To jest konkretnie Warszawa. I dzieci to się wdały, one już wiedzą, że istnieją różne grupy rówieśnicze, tak, które one wchodzą. A mówię, córka starsza ma 13 lat, więc już jest w takim wieku, powiedzmy, pewnych wyborów, jakich dokonuje świadomie, no ma tego świadomość i jej to odpowiada. Ona to jakby z językiem młodzieżowym kupuje. Więc to troszeczkę można tym podsterować, bo rzeczywiście grupa rówieśnicza odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. I tutaj dobrze jest obserwować i dzieci, i młodzież, która się spotyka z naszą, i rodziców. To jest też bardzo ważne. Jakie są te domy rodzinne? O czym tam się rozmawia? Jakie wartości tam są kreowane? Porozmawiać o tym też z dzieckiem. No nie wiem, co państwo na ten temat sądzicie, to taka z mojej strony uwaga trochę może na obok, ale wydaje mi się, że nie tak znowu. To jest ważny element bardzo.
No, ja bym chciał przede wszystkim podziękować panie Jakubie, że jest pan kolejnym rodzicem, który potwierdza, tak jak my, w tym doborze przyjaciół i kierowania tej drogi jak najbardziej. Mamy prawo, obowiązek, ale korzystaj z tej mądrości nas, rodziców, i troski właśnie, żeby kierować do tego środowiska, żeby pomagać w doborze przyjaciół, czy też wyborze szkoły, a nawet zachęcać do takiego współdziałania, jakie wspólne notach młodzieżowych. Bardzo się cieszymy, bardzo dobra informacja i też tak dziękuję za to przypomnienie i potwierdzenie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Krakowa.
Witamy panią.
Ja jestem trochę z branży państwa, którzy dzisiaj mają wykład. Natomiast chciałam powiedzieć przede wszystkim o tym, że audycja państwa dzięki Radio Maryja i państwu jest bezcenna. Bo u nas panuje, no niestety, niezależnie od wykształcenia, a myślę, że nawet może mniej wykształceni mają więcej wyczucia serca. Różnie to bywa zresztą, nie jest to jakaś reguła. A to dlatego, że ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, co robią. Jak krzywdzą dzieci, które przecież kochają. Ja tylko przytoczę takie fakty. Na przykład pod Krakowem na spacerze widzę, to jest przecież typowe dla czterolatka, że z ojcem naprawiają jakiś motorek czy coś na trawniku w tym sensie. I ja ten czterolatek naśladuje pięknie wszystkie te ruchy ojca i jak on tu pracuje. Zatem coś tam się temu czterolatkowi nie powiodło. No, dom zamożny, prawnik, to znaczy zamożny, zależy jak dla kogo, ale nowy prawnik i tak dalej, no, ulica Podkrakowska. Ten ojciec bluzdął takim wrzaskiem, i takimi inwektywami, że to dziecko momentalnie się rozpłakało, wypadła matka z domu i chwyciła w objęcia. przecież ja jestem przekonana, że ten ojciec kocha swojego syna, ale przecież jeżeli rzeczywiście go kocha, to niechby ćwiczył te takie właśnie zachowania. Tak samo ten zwyczaj puszczania telewizora przez cały dzień i niekontrolowania tego, co dzieci widzą. Nie zastanawiania się nad tym, o czym się mówi i co dzieci słyszą. Bo na przykład w swojej praktyce spotkałam się z tym, że po poradę przyjechali rodzice. No rodzice byli... Matka najwyraźniej nie miała pretensji, bo przyjechała z ojcem i mówiła, że nic ten ojciec takiego nie zrobił. Otóż malec gdzieś chyba w okolicach 10 lat coś przeskrobał. I ten ojciec nakrzyczał na niego. Po prostu ostro na niego nakrzyczał. Ten malec poszedł i na stychu się powiesił. A skąd się mu to wzięło? Po pierwsze, nie należy krzyczeć, co jest bardzo trudne. Sobie zdaję sprawę z sytuacji, jaka jest w tej chwili w ogóle wszędzie. A po drugie, no musiał, on nie ma poczucia, on nie wie, co to jest śmierć. On poszedł pewnie po prostu zrobić ojcu na przekór, albo ja wiem, może w ten sposób się ukarać. No nie, nie wiadomo, co to dziecko myślało. Aż tragedia tak straszna, że nie wiem, czy ci rodzice, choć to było pewnie 20 albo 30 lat temu, już nie pamiętam. Pewnie o tym w dalszym ciągu pamiętają. Albo taka sprawa.
Też podobną sytuację znam.
Pieniędzy, bo jeszcze nie mamy auta, bo jeszcze nie mamy tam domu i czegoś tam jeszcze nie mamy. To ja się nie dziwię ludziom, którzy po pierwszej wojnie czy przed pierwszą wojną wyjeżdżali, po prostu wyjeżdżali z głodu. Ale tutaj trzeba przecież myśleć trochę. Ja się spotkałam z tym, że co ja mam robić, bo przecież mój mąż jest w Niemczech, wprawdzie przyjeżdża raz w miesiącu, ale teraz to tak jakby już raz na 3 miesiące i mój syn się skarży tam. Dzieci się skarżą, że taty nie ma w domu, a one by chciały, etc., etc. Albo to jadę sobie maluchem z dorabiającym on się właśnie wraz z mężem panią za granicą tam gdzieś w Stanach siedzi i pani hi opowiada mi, jak to 13 czy 14-letni syn pisze błagające listy, żeby ojciec wrócił. O, ją to śpieszy. Ona sobie nie zdaje sprawy z tego, że minie 2, a może 3 lata, kiedy już ten ojciec naprawdę nie będzie temu synowi do niczego potrzebny, a później na stare lata to będzie zwolennikiem eutanazji, znaczy myślę o synu, albo też gdzieś tam go upije, prawda? Bo przecież broniąc się przed cierpieniem, to dziecko będzie wyhamowywać wszelkie odruchy miłości do tego ojca. Bo przecież on, przecież to jest alarm. On chce wracać, on chce, żeby ojciec wrócił, no i jest natychmiast powinien wracać.
Dziękujemy bardzo.
Tak, właściwie chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani Hadino za te spostrzeżenia.
Dziękujemy bardzo też za potwierdzenie, jak bardzo ważny jest ojciec, jak jest potrzebny. To też mówiliśmy we wcześniejszych telefonach, czy mówiąc, przedstawiając, że można tutaj to realizować na różne sposoby. I rzeczywiście ojcostwo jest wymagające, ale też jest piękne i niesamowite, bo rozwija nas, mężczyzn, w tym spojrzeniu na drugiego człowieka. Ja chciałbym tutaj jeszcze zwrócić tą uwagę właśnie na tą krytykę. Jakże ważna i delikatna i krucha jest istota naszych dzieci, tak? Chociaż czasami one budują pewne pozory przed nami, to jednak widać, że ich serce jest otwarte i oczekuje tej relacji, dobrej relacji z nami.
Drodzy Państwo, 23 godzina minęła, 2 takty muzyki i kilka ogłoszeń.
Podaję Państwu informacje o rekolekcjach, spotkania małżeńskie od 18 do 20 stycznia w Poznaniu i zgłoszenia prosimy kierować pod numer telefonu 513 806 120, powtarzam, 513 806 120. I od 1 do 3 lutego w Bydgoszczy rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia można kierować do Państwa Broda, Aleksandra i Piotr Broda. Telefon 52 342 20 38. Powtarzam, 52 342 20 38. I od 8 do 10 lutego w Toruniu będą rekolekcje. Państwo Mazurkowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 609 688 777. 609 688 777.
I chcieliśmy zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Dzisiaj jest 999 audycja. A za tydzień będzie nasza już 1000 audycja, ponad 20 lat. I tematem będzie, temat brzmi następująco. Potrzeba ciągłej formacji małżonków. Zaprosiliśmy na tę audycję Jego Ekscelencję księdza biskupa doktora Stanisława Stefanka. Także 22 stycznia potrzeba ciągłej formacji małżonków. Jak Państwo wiedzą, rozmownie dokończone również są w porze wcześniejszej, o 18:15. Nie jest to pora, która należy do nas jako redaktorów audycji dla małżonków i rodziców, ale wyjątkowo za tydzień będziemy również na wizji, również z tego powodu, że czasami tutaj do nas, jak słuchacze Państwo telefonują, zwracają się do mnie, proszę księdza, także będzie można zobaczyć, że koloratki nie noszę, że obok mnie jest żona, którą bardzo kocham, i zobaczą Państwo po prostu nas, bo w radiu nas nie widać, tylko słychać.
Ale także mówią proszę ojca.
No czasami mówią, no tak, jak ja mówię, że nie jestem księdzem, tylko ojcem rodziny. A dobrze, proszę ojca. No tak, to też słyszeliśmy już kilka razy. No, ale nie jestem ojcem redemptorystą, tylko małżonkiem. Ojcem trójki dzieci i dziadkiem piątki, jak na razie, wnuków. Także serdecznie zapraszamy za tydzień, a za dwa tygodnie temat wychować dziewczynę na niewiastę mężną poprowadzą siostry sercanki, które prowadzą bursę dla studentek w Krakowie, siostra Aleksandra Rąsalska i siostra Andrzeja Łyskawińska. 5 lutego temat komunia małżeńska, dr Jacek Pulikowski. Także serdecznie zapraszamy. A nasi goście też mają raz jeszcze do ogłoszenia swoją stronę internetową, gdzie można nawiązać z nimi kontakt.
Tak, zapraszamy na tę stronę www.poradniakatolicka.pl. Proszę się z nami kontaktować, jeśli potrzeba, udzielimy wszystkich informacji.
Tak, i odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica Wanda Jakielska z Łomianek.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu i chętnie przy okazji nawiążemy taką współpracę z poradnią katolicką.pl jako szkola familia.pl. My chcielibyśmy powiedzieć, że z naszą siódemką dzieci mieliśmy i mamy bardzo dużo różnych doświadczeń. Pierwsze trzy córki tak troszkę eksperymentalnie, ale one od początku uczestniczyły w takich naszych już od działaniach związanych z obroną życia, później ze szkołą rodzenia, i jakoś tak to dla mnie było ogromną pomocą w tym takim kontakcie z tym światem zewnętrznym i wprowadzaniu ich w macierzyństwo i rzeczywiście w tą godność dziewczyny, kobiety. To są już dorosłe dziewczyny. Jedna ma męża, druga ma narzeczonego, trzecia ma sympatię. Natomiast potem są chłopcy i to jest dla mnie trudniejsze wyzwanie. Zwłaszcza, że pierwszy nasz syn jest dzieckiem niepełnosprawnym, już w tej chwili 19-letnim. I tutaj ten zgrzyt w dziedzinie seksualności pojawił się bardzo na płaszczyźnie szkoły specjalnej. W tym momencie jest to szkoła dla dzieci z autyzmem. I no, my nie traktowaliśmy Piotra inaczej niż innych dzieci. I widzieliśmy, że przyjdą te momenty konfrontacji z własnym ciałem, z tymi reakcjami hormonalnymi. I jakoś dobyliśmy pełni nadziei, i że przeżyjemy to jakoś. Natomiast sugestie szkoły i też problemy innych rodziców, bardzo takie poważne problemy, kiedy rzeczywiście głównie chłopcy po prostu onanizowali się i praktycznie na lekcjach i na przerwach, i to kierunek pomocy szkoły szedł tylko, żeby dzieci tak jak komunikują, że chcą siusiu czy kubkę, to tak samo komunikowały, że właśnie w tym momencie chcą zrobić coś takiego i z jakimś wychowawcą czy z kimś innym szły do toalety. Nam się ten kierunek absolutnie nie podobał i rzeczywiście było mi bardzo trudno wytłumaczyć pani psycholog, że również dziecko niepełnosprawne z upośledzeniem i autyzmem ma swoją godność i tak samo podlega tym samym prawom fizjologicznym jak inni ludzie i tak samo może wejść uzależnienie. Jakoś my przeżyliśmy i rzeczywiście no Piotr nie ma z tym problemu. Tak wygląda, że były te momenty takie trudne. Natomiast no, nasze reakcje były zdecydowane i jednoznaczne i konkretne. Nie w kierunku rób to kulturalnie w tym miejscu, tylko po prostu tak się zdarzyło, ale tak się nie musi zdarzać i tak sam nie musisz tego wywoływać i udało nam się jakoś. Natomiast odkryciem dla innych rodziców było to nasze doświadczenie i myślę, że dużym kanałem jest ten kierunek takiego kulturalnego zaspokajania swoich potrzeb fizjologicznych, znaczy w tym momencie rozbudzania tych potrzeb fizjologicznych. To tyle. Szkoła rodzenia, którą prowadzimy, dzieci są nasze bardzo włączone w szkołę rodzenia. Na niektóre zajęcia są zapraszane, a zawsze są zapraszane i jeżdżą z nami na zakończenie szkoły rodzenia, kiedy jest msza święta i jest błogosławieństwo rodziców w stanie błogosławionym i potem jeszcze spotkanie, taka wspólna agapa, takie zakończenie i po prostu one cały czas widzą, że noszenie dziecka, że te mamy, że te panie, że ci rodzice są rzeczywiście uprzywilejowani. Nasze najmłodsze dziecko ma 6 lat. Na razie już przestali chłopcy pytać, czy się ktoś jeszcze urodzi. No na razie się jeszcze nie urodzi. Także takie mamy doświadczenie jeszcze na chwilę do mojego męża.
Ten głos oczywiście byłby niepełny, gdybym ja jako ojciec się nie odezwał.
Właśnie.
Ale ja już powiem zdecydowanie krótko. Ja chciałbym tylko z takim apelem wystąpić, bo oczywiście bardzo piękne były słowa o tym, że rola ojca jest ważna. I stąd mój apel, ponieważ wielu ojcom, mnie samemu również, jest trudno być ojcem. Dlaczego? Dlatego, że nie miałem wzorców u mojego ojca i wielu mężczyzn po prostu tych wzorców nie wynosi z domu i musimy się tego uczyć. Dlatego chcę apelować zwłaszcza do żon, do matek, żeby się modliły za swoich mężów, ojców i dzieci, żeby po prostu, żebyśmy my byli jak najlepszymi ojcami.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Pani Wando, no mi się wydaje, że jeżeli rodzice pracują nad sobą i formują się, to taka wpisana w ich serca jest Boża intuicja co do wychowywania dzieci. I to Państwo tak przepięknie tutaj przedstawili swoim świadectwem. Kłaniamy się nisko Wam, rodzicom, dziecka również niepełnosprawnego spośród naszej czwórki. Nasze drugie dziecko po naszej córce, syn, jest niepełnosprawny. Faktycznie zetknęliśmy się z tym, o czym Pani powiedziała, kierunkiem psychologii rozwojowej dzieci niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o ich seksualność, ten temat jest niesłychanie zaniedbany u nas w Polsce. Kierunek jest właśnie taki, o jakim pani powiedziała, że właśnie w kierunku całkowitego przyzwolenia w sposób kulturalny, nawet wręcz są pewnego rodzaju kąciki przygotowywane do tego typu zachowań. Nawet z jakimś takim domaganiem się, że rodzice mogą pomóc rozładować to napięcie na przeróżne sposoby. Jest to olbrzymie odchylenie i ta właśnie Boża intuicja wpisana w nasze serca rodziców, którzy kochają swoje dzieci i nie rozróżniają, czy to niepełnosprawne, czy w pełni sprawne. Każde dziecko ma godność Bożego dziecka i jest darem. I faktycznie stawianie dziecku granic na miarę możliwości, okoliczności, jakie stwarzamy w domu, jest niesłychanie istotne i ważne. I chociaż może się nie udać, chociaż próbujemy, i oczywiście te problemy są większe, jeśli chodzi o seksualność. To napięcie może być zwiększone również podawanymi lekami. No różnego rodzaju są sytuacje bardzo indywidualne co do dziecka. To, co Państwo zrobili tak bardzo intuicyjnie, jest niesłychanie ważne i też takim doświadczeniem, które dobrze, że Państwo powiedzieli na antenie, bo my tutaj mówiliśmy akurat w ramach tej audycji o dzieciach zdrowych, ale na pewno gdzieś kiedyś może pojawi się ten temat właśnie seksualności niepełnosprawnych. Także proszę tutaj czuwać i też wzmacniać nas i oczywiście tą współpracę. Jesteśmy bardzo otwarci. No i to, co Państwo też podali a propos włączania dzieci w różnego rodzaju formy służby życiu, to też jest właśnie taka forma wdrażania w tę rzeczywistość Bożą dotyczącą rodziny. W ogóle szeroko pojętej rodziny ludzkiej i godności właśnie człowieka, życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. My byśmy jeszcze tutaj dodali przy tej okazji właśnie możliwość włączania i zachęcania dzieci w różnego rodzaju formy wolontariatu. Nie zajmuj się tak bardzo sobą, nie pochylaj się tak na bardzo nad swoim ciałem, nie oglądaj niepotrzebnie tego ciała. Bierz się, chłopie, do roboty, zasuwaj, pójdź tam do hospicjum, zobacz, trzeba pomóc. Ostatnio u nas nawet w domu samotnej matki, u nas w Łodzi, było takie ogłoszenie, że potrzebują dziewczęta czy chłopców do pomocy nad opieką dzieci. Bardzo dobra forma wypuścić dziecko, żeby zobaczyło, jak te mamy samotne muszą sobie ciężko radzić po prostu i dzielić też z pracą i wychowanie dziecka, kiedy są samotne. Także włączamy właśnie dzieci w takie właśnie formy.
A tutaj tak, też wolontariat, jak najbardziej. Niesamowicie powiedziała Pani jedną rzecz. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z jedną z mam, która powiedziała o edukacji swojego syna. Powiedziała, że na początku, kiedy on wchodził w szkołę, podejmowała taką troszeczkę rozmowę ze swoim współmałżonkiem, kto ma mieć większy wpływ. I jak ona określiła, niesamowicie to określiła z uśmiechem, no przegrałam, powierzyłam to mężowi, powierzyłam ojcowi i po tych paru latach, 5-6 mówi, i to był dobry ruch. To był dobry ruch. Dzisiaj bardzo się właśnie z tego cieszę, że oddałam tą sprawę mężowi edukacji syna.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Piotr z Polski Południowej.
Witamy Pana Piotrze.
Mam 24 lata, jeszcze nie jestem w związku małżeńskim i chciałbym tutaj się podzielić swoim świadectwem, niejako z drugiej strony barykady problemu. A więc moje życie generalnie dotychczas no nie udało mi się go prowadzić w czystości i z tego względu no tutaj wielu problemów sobie przysporzyłem. Od zdrowotnych po różne psychiczne jakieś problemy właśnie. I chciałbym tutaj niejako wznieść apel do ludzi młodych, żeby właśnie starali się żyć w czystości, ponieważ jest to bardzo ważne i powinni być z tego dumni. A nie jak propaguje dzisiejsza kultura, że jest to coś, że czystość jest czymś, co przynosi hańbę i wstyd młodzieży. Aktualnie jestem w związku z wspaniałą dziewczyną i udaje nam się żyć w czystości. Jesteśmy bardzo, bardzo z tego szczęśliwi i mam nadzieję, że Pan Bóg pobłogosławi taki związek w przyszłości.
Dziękujemy za to świadectwo, Panie Piotrze.
Niesamowite, Panie Piotrze, tym bardziej, że tę nadzieję Pan już wypowiada, ona się buduje. Przede wszystkim, że mówi Pan o drodze wspólnej w czystości, o drodze z Bogiem. Pan Bóg na pewno przygotowuje dla Was to, co dobre i delikatnie będzie prowadził również Pańskie serce. Myślę, że dobrym kierunkiem jest może znaleźć wspólnego spowiednika, który też pomoże przejść tą drogę tych doświadczeń wcześniejszych, jakiegoś dotknięcia. Na pewno Bóg w tym darze miłości pragnie uzdrawiać pańskie serce, aby no, tą miłość, którą pan kieruje do drugiej osoby, a którą będzie chciał pan zapewne wspólnie, czy wspólnie będą chcieli państwo realizować, aby ona wzrastała i się umacniała. I tego państwu życzymy z całego serca.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Bolesław, ukochano zaraz Niemiec.
Witamy Panie Bolesławie.
Ja mam przekazywanie wiary rodzinie. Tak tu chyba to jestem takim, można powiedzieć, żywym przykładem. 25 lat szczęśliwie przeżytego małżeństwa. Wielka miłość. Później choroba, żona, był dom. Żona zadała o rozwód. Żyjemy aktualnie w separacji po 2 latach. I po prostu ja, no, żona żyje z innym. A ja mówię, Pan Bóg, czy sam siebie może w pewnym... postawiłem takiej sytuacji, że po prostu ja czekam na żonę. Że żona żyje z innym, to nie znaczy, że jeżeli z kim się rozmawia, od razu ty sobie znajdziesz inną. To nie problem znaleźć. Ja mogę mieć tydzień, co tydzień inną, ale czy ja będę szczęśliwszy? Ja mówię, że po prostu trzeba traktować Boga poważnie, to i Bóg nas będzie traktował poważnie. I to tak mówię, bo w tym świecie, szczególnie tutaj na zachodzie, dzieci tutaj się porodziły, mam dwóch synów, 21 i 18 lat. Jestem to żywym przykładem, ja im tłumaczę, zobacz. Mama, tak bardzo się kochaliśmy, tyle lat, byliśmy szczęśliwą rodziną, że mama, ty jak będziesz, syn też, że ma 21 lat, on żyje z przyjaciółką. Tłumaczę, jak ten związek małżeński zawierasz, to nie, że przyjdzie pierwsza kryza, że trochę kłótni i wy się rozstajecie. Tylko to już się bierze na całe życie, że ta przysięga małżeńska, co to jest, to dzisiaj bardzo ciężko jest przekazać. Mówię, zobacz, mama żyje z innym, ja czekam na mamę, nie? To jest miłość, miłość na tym polega. Po prostu jest to, no, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko wtedy na swoim miejscu, bo wiadomo, że nie jest łatwo. Szczególnie jeszcze, ja miałem chorobę tam, 4. stadium raka z metastazą, dzisiaj już jest 5 lat po operacji, żadnych, no tu cudki, że żyję. A życie po prostu mogę powiedzieć, ja życie oddałem w roku po operacji, powiedziałem do Boże, weź mnie z tego świata, bo żona nie wierzy w to, żeby trzyma sama, a tak ja odejdę i będę czekał, ona wtedy będzie mogła wyjść za mąż jeszcze raz, a nasze dusze spotkają się w niebie, ale Bóg sobie to jakoś inaczej poplanował, na to wygląda i po prostu ja też w początku się modliłem, żeby nie znienawidzieć żony. Tylko mówię, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, dzisiaj jestem takim... na takim etapie, że po prostu modlę się i czekam na żonę, nie, że kiedyś jeszcze zmądrzeję, teraz właśnie na koniec miesiąca mam termin o rozwód, żona dalej dąży o rozwód, bo żyje z innym, potrzebuje niemieckie papiery. I po prostu nie wiem, jak do iluś, chyba do 3 lat można, po 3 latach bez mojej zgody związek jest małżeński rozwiązany. Po prostu ja go i tak nie podpiszę, bo nawet chyba w sądzie powiem, po prostu dla Boga nie ma rozwodów i ja, nikt mnie nie zmusi, żebym ja podpisał rozwód swój i po prostu może szkoda dzieciom, jak dzieciom po prostu słowa pouczają, ale przykłady pociągają i te dzieci też się na to patrzą, mam bardzo dobry kontakt z dziećmi.
Panie Bolesławie, właśnie to jest istotne, co pan powiedział, że ten kontakt z synami by pan podtrzymuje i utrzymuje, to jest bardzo ważne, bo nie mają dobrego przykładu ze strony pana żony, ale pan jest dla nich przykładem, takim wsparciem dla pana. Nie wiem, czy pan zna taką stronę www.sychar.org, wspólnota trudnych małżeństw, które osoby porzucone czekają na powrót małżonka. Tak, dziękujemy za ten głos. Czy mamy, nie mamy w tej chwili akurat żadnego telefonu, bo jeszcze możemy odebrać, proszę państwa. Nasi goście, państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczyk, mówimy o przekazywaniu prawdy o miłości nastolatkom. Thank you. sprawa rozmowy z dziećmi na tak zwane trudne tematy jest problemem dla wielu rodziców. Co państwo by...
Trzeba przyznać,
pomogli?
Że faktycznie to jest temat trudny. Jeszcze jak nie mamy tego przykładu z własnego domu, sytuacja się zupełnie zmieniła, właściwie diametralnie. Świat, to, co świat proponuje naszym dzieciom, jest właściwie czymś, co tylko je deprawuje i demoralizuje. Dzieci się gubią, rodzice nie rozmawiają. Na szczęście są takie rodziny, które dostrzegają sens życia i sens życia w rodzinie i wzmacniania się wzajemnie. My generalnie też przy tej okazji możemy powiedzieć, że chcemy wzmacniać właśnie takie rodziny i też prosimy o to, żeby na naszej stronie w takim kontakcie mailowym zamieszczać też właśnie, tutaj piszą państwo jakieś swoje doświadczenia, swoje świadectwa życia, jak sobie z pewnymi sytuacjami radzą. To jest dla nas bogactwo, ponieważ, proszę państwa, my organizujemy rekolekcje, warsztaty dla rodziców właśnie w tej tematyce, gdzie poruszamy bardzo szeroko ten temat wychowania dzieci do pięknej miłości. Najbliższe są w Starym Sączu, potem są w Górkach, potem w Księżomierze, w Szczecinie. Także widzą państwo, zapotrzebowanie jest ogromne. Im więcej tego państwa doświadczenia, bogactwa, którym się państwo zechcą z nami podzielić, to my możemy to przekazać dalej.
Tu jest też, myślę, taki podział jakby może się zarysował, ale on tak naprawdę nie istnieje między światem a naszą rzeczywistością. Myślę, że też patrzenia w taki sposób pozytywny, dobry, że jednak kreujemy i kształtujemy te nasze dzieci, one wchodzą w tym, żyją, funkcjonują w tym świecie i wręcz nie to, że my się wycofujemy i czujemy się jakoś zagrożeni. Jesteśmy rodzicami, które kochamy nasze dzieci i dajemy im pewną mądrość, pewną umiejętność weryfikacji, spojrzenia i piękna na siebie samego jako osobę, piękna na miłość, piękna na czystość. To było powiedziane, że powinny być dumne. Tak, powinny być dumne i wiele dzieciaków jest z tego właśnie dumnych. Młodzieży jest wiele dumnych, zresztą Ruch Czystych Serc też niesamowicie to ukazuje. Właśnie z tego, że ja w wolności, tutaj trzeba zaznaczyć, w wolności wybieram tą drogę. Jestem wolny. Dlatego myślę, że też ważne, żebyśmy wiedzieli, że to jest przestrzeń, w której funkcjonujemy.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta z Warszawy. Ja właśnie chciałam powiedzieć na temat właśnie swojego syna. Jak zawarł związek małżeński z kobietą, która jest psychicznie chora. Bardzo ciężko mu jest. Chciał koniecznie z nią być. Ma wielkie siły chciał być, bo ją bardzo kochał. Ale pomimo tego, ona dostawała te ataki, to wszystko. W tej chwili właśnie on jest taki zagubiony, jest mu bardzo ciężko. Nie wiem, jak mam mu pomóc. Prosiłam właśnie. Chodzi do kościoła, chodzi na mszę świętą, modli się, przyjmuje Chrystusa i mówi teraz tak. Mamusiu, powiedz mi, wychowałaś mnie bardzo dobrze, bo powiedziałeś, że nie wolno. Ale tu nie jest tak, mówi. Pan Bóg inaczej, drogi. Nie przyznali się, rodzina się nie przyznała, że ona jest ciężko chora. Ani ona tego nie powiedziała, jest to ślub świętokradzki. I mówi, co ja mam robić teraz? Poprowadził go kapłan i powiedział mu w ten sposób, że no jest możliwość taka, że jeżeli ślub świętokradzki, właśnie chciałam się to dowiedzieć w imieniu tego mojego syna, że jest to, nie wiem jak to mówi się, czy to jest unieważnienie, czy to, no nie wiem jak to...
Stwierdzenie nieważności, jeżeli coś było zatajone, co było istotnym. Nie każdy nadaje się do małżeństwa i choroba psychiczna jest tutaj przeszkodą istotną, szczególnie właśnie jeżeli to było zatajone, bo jeżeli było wiadomo i zgadzają się małżonkowie na tego rodzaju związek, no to już jest ich sprawa, ale jeżeli było zatajone, to jest możliwość udania się do kurii, do sądu biskupiego, który rozpatrzy daną sprawę. Także jest, wydaje się, że podstawy istnieją. Dziękujemy pani Danuto za tą troskę i właśnie tego rodzaju problemom będzie poświęcona kolejna nasza audycja, właśnie gdzie dzieci już są dorosłe, zawierają związek małżeński i co? I co z tym wątem dalej zrobić? Może parę słów, że tak powiem, zachęty.
Tak, dlatego, ponieważ no, wychowanie dzieci do pięknej miłości wcale nie kończy się na tym wieku dojrzewania. Dzieci osiągają, wchodzą w ten etap dorosłości i nadal pozostają naszymi dziećmi. Jest jakieś grono dzieci, które zostają z nami w domu, które po prostu jeszcze nie wstępują w ten związek małżeński. Są takie dzieci, które nie rozeznały, jaka jest ich no, przyszła droga, jakie jest ich powołanie. Także o tych wszystkich problemach właśnie dotyczących życia, mieszkania, bez ślubu, wszystkie te problemy będziemy poruszać właśnie na następnej audycji.
Tak, mamy jeszcze jakieś 4 minutki. Co państwo by powiedzieli słuchaczom?
Jeśli państwa też interesuje taki zakres pytań, które właściwie można by zadać dziecku, które mogłyby kierować tą rozmowę z córką, z synem. Dysponujemy też taką właśnie wiedzą. Możemy też przesłać na maila takie konkretne propozycje rozmów, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że trudności się pojawią w konkretnych aspektach właśnie dotyczących seksualności. Co tak naprawdę, jakie aspekty mamy poruszyć, na jakie tematy mamy rozmawiać, ponieważ no, tutaj jest to bardzo szerokie, no, chociażby sprawa poznawania płodności. Nie czekajmy z tym, aż dziecko, dziewczyna osiągnie wiek 25-26 lat. No, może wtedy wypadałoby porozmawiać o rozpoznawaniu płodności. Sprawy obserwacji swojego organizmu, sprawy dotyczące wpływu hormonów również na nasze zachowanie, na odbiór rzeczywistości. To jest bardzo pomocne dla dorastającej kobiety właśnie w tym rozeznawaniu swojego doświadczenia wobec tej rzeczywistości, z którą się styka na co dzień.
I tutaj mówiąc też o tych aspektach, nie zaniedbujmy także chłopców. No. Co prawda nie bezpośrednio ich to dotyczy, ale spotykając się z sympatią, czy będąc w relacji nawet w domu ze swoim rodzeństwem, mówię tutaj o siostrze starszej, też możemy ukazywać pewien wymiar tej kobiecości, tego co się dzieje z dziewczyną, czy co się dzieje z kobietą, co może oczekiwać, jakie zachowania podejmuje, bo też należy pamiętać, że chłopiec jest odpowiedzialny za dziewczynę w tej sferze moralności, ma być stróżem. On ma być stróżem moralności i w tych relacjach z dziewczyną. To na nim spoczywa w dużej mierze odpowiedzialność ukierunkowania ich relacji. Tutaj też mówiliśmy o tym kreowaniu pewnej postawy, umiejętności też rezygnacji i pracy nad sobą, że trudno jest dziecku przedstawiać werbalnie słowami, jak ma podejmować działania, kiedy jego ojciec jest bierny w pracy nad sobą, kiedy nie rezygnuje z pewnych rzeczy, czy materialnych, czy tego, co on lubi, na rzecz dobra drugiej osoby, a tej drugiej, czyli tej, którą kocha, czy współmałżonka, a jeżeli realizuje to samotnie, swoich najbliższych i dzieci.
Tak, i tutaj właśnie istotną rzeczą jest, no właśnie, czy tata sobie na przykład lubi piwko popijać często, może nawet i coś mocniejszego, czy może właśnie rodzice w interesie własnych dzieci mogą również zrezygnować jako ofiary, podjąć ten trud abstynencji, by służyć dzieciom pomocą również w tym zakresie. No i po domu nie walają się puszki piwa, ani butelki z czymś mocniejszym.
Ja bym tutaj nawet jeszcze dodał, że po domu nie walają się też czasopisma pewnej treści, które mamy, bo tata może odczuwać, że no, jest już dorosły, ma wiek, więc kładzie to na wyższej półce, synu, ja ci to pokażę za jakiś czas. No niezupełnie, tak? Ta postawa i też praca nad zachowaniem swojego ciała, tak? Czy tego, co robi, w jaki sposób podchodzę, jaką mam relację do kobiet, jest bardzo ważna. A czasami dzieje się tak, że czasami to, co mówimy, odbiega od tego, co my sami realizujemy w tej postawie mężczyzny.
I tam, czym dla mężczyzny jest pornografia, tym dla kobiet, dla żon są seriale. Tak na jednych rekolekcjach mówił ksiądz. I zresztą to widać. Dlatego właśnie wymagania co do czystości mam w stosunku do córek są takie, no nie chciałam, żebyś współżyła, ale tu na wszelki wypadek masz tutaj prezerwatywy dla swojego chłopaka, gdyby on się zgapił i nie miał. No właśnie dlatego, że to niby jest normalność. Pokazywana jest nienormalność jako normalność. Nie dajmy się zwieść.
Nie zdaje mi się właśnie zwieść też takiej postawie, w której kreujemy to z seriali, że to rozchodzenie się w tych związkach i znajdowanie drugich partnerów jest takie niesamowite, bo czyż nasze dziecko może nie pomyśleć, to wy się rozstajecie? To jest takie wspaniałe, ale ja tego nie chcę, ja tego nie pragnę. Więc czasami w taki, może z uśmiechem troszeczkę cynicznie i tak chcąc zabawnym, a nawet być takim światowym, mówimy, ale niesamowite, poznaję drugą osobę. Czy naprawdę tego chcielibyśmy dla naszego dziecka? Ono to widzi, obserwuje, słucha.
Zresztą to jest bardzo ważne, żeby też powtarzać dziecku, że seriale pokazują zniekształcony obraz rzeczywistości i że tak naprawdę jest bardzo mała grupa osób, które w taki sposób właśnie żyją, że seksualność ogranicza się tylko do wymiaru fizycznego i właściwie przychodzi z dużą łatwością, zawsze jest udany, bez żadnych negatywnych konsekwencji. Taki przekaz medialny naszym dzieciom daje do zrozumienia, że faktycznie istnieje bezpieczny seks, można bez żadnych negatywnych konsekwencji właśnie w ten sposób kształtować swoje życie.
A warto szukać różnych ciekawych imprez, spotkań takich dla rodziców, gdzie można realizować inaczej, lepiej, odkrywać siebie, swoje małżeństwo i też się dobrze bawić.
Nasze dorosłe dzieci akurat będą w sobotę na balu na Zamku Pierzgłowskim, który organizowany jest jako bezalkoholowy. Tutaj przede mną leży ogłoszenie karnawałowy bal abstynenta, to dla Torunia bliżej, 19 stycznia w Dworze Biesiadnym w Rojewie. Rozpoczęcie balu o 19, bal prowadzi zespół z Wodzirejem i szczegóły można dowiedzieć się u pana Janusza. 508-091-736. To ten bal abstynenta w Rojewie. Ewentualnie jeszcze numer inny do Ireny. 501-298-742. To dla okolic Torunia ta informacja. Drodzy Państwo, zapraszamy za tydzień na tysięczną audycję dla małżonków i rodziców. I to nie tylko o godzinie 21:40, ale również o 18:15, choć nie będzie to dokładnie audycja dla małżonków i rodziców, ale też będzie ta tematyka i my tam też Państwu może się pokażemy. Dziękujemy za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszym gościom, Państwu Magdalenie i Piotrowi Ogrodowczykom. Bóg zapłać.
Również Bóg zapłać.
Także jeszcze po Wielkanocy będzie czwarty odcinek z tego cyklu Walcz o czystość swoich dzieci, dotyczący już dzieci, które weszły już na przykład w związek małżeński, już są poza naszym domem, bo jeszcze nasza troska i pomoc bywa często konieczna. Dziękujemy bardzo pani Katarzynie za realizację dźwięku. Żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica.